Wydawnictwo Niegrzeczne Książki przedstawia książkę Wikiland pod tytułem Zaproszenie. Czytają Pola Nakło i Mikołaj Sierociuk. Zaproszenie. Coś nowego, coś pożyczonego, coś twojego. Przełożyła Karolina Bochenek. Rozdział pierwszy. Stella. Nie mogę tego zrobić. Zatrzymałam się w połowie marmurowych schodów. Fischer przystanął kilka stopni przede mną i do mnie zawrócił. Oczywiście, że możesz. Pamiętasz, jak w szóstej klasie miałaś przygotować prezentację o swoim ulubionym prezydencie? Byłaś przerażona. Bałaś się, że zapomnisz języka w gębie i zrobisz z siebie pośmiewisko na oczach wszystkich. Pamiętam, i co z tego? Ta sytuacja niczym się nie różni od tamtej, a wyszłaś z niej cało, prawda? Fischer chyba stracił rozum. Tamtego dnia wszystkie moje obawy się potwierdziły. Stanęłam przy tablicy i zaczęłam się pocić. Nie mogłam sobie przypomnieć ani jednego słowa, które napisałam. Wszyscy się na mnie gapili, a potem jeszcze ty zadawałeś prześmiewcze pytania. Właśnie, skinął głową. Stało się to, czego się najbardziej bałaś, a jednak przetrwałaś i ten dzień okazał się najlepszy w twoim życiu. Co ty wygadujesz? Pokręciłam głową zdezorientowana. To wtedy po raz pierwszy znaleźliśmy się w tej samej sali. Myślałem, że jesteś taka sama jak te irytujące laski. A jednak tego dnia po szkole naskoczyłaś na mnie za to, że się z tobą drażniłem, kiedy próbowałaś wygłosić prezentację. Zdałem sobie sprawę, że jesteś inna niż wszystkie i postanowiłem, że zostaniemy najlepszymi przyjaciółmi. Potrząsnęłam głową. Nie rozmawiałam z tobą do końca roku szkolnego. Fischer wzruszył ramionami. Tak, ale wkradłem się w twoje łaski w następnym roku. A teraz przyznaj, czujesz się trochę spokojniejsza niż 2 minuty temu, prawda? Westchnęłam. Chyba tak. Wyciągnął w moją stronę łokieć. Wchodzimy do środka? Przełknęłam ślinę. Ogarniało mnie przerażenie na myśl o tym, co mieliśmy zrobić, a jednocześnie nie mogłam się doczekać, aż zobaczę przystrojoną na wesele bibliotekę. Godzinami przesiadywałam na schodach tego budynku, rozmyślając o przechodzących obok mnie ludziach. Fischer odziany w smoking czekał cierpliwie. Zastanawiałam się jeszcze przez chwilę, aż w końcu z kolejnym głośnym westchnieniem wzięłam go pod ramię. Jeśli skończymy w więzieniu, wpłacisz kaucję za nas oboje. Jestem spłukana. Zgoda. Błysnął iście gwiazdorskim uśmiechem. Wchodząc z nim po schodach prowadzących do wejścia nowojorskiej biblioteki publicznej, przypomniałam sobie, co ustaliliśmy w Uberze po drodze. Dzisiejszego wieczoru nazywaliśmy się Evelyn Whiteley i Maximilian Reinhardt. Max zajmował się nieruchomościami. Jego rodzina założyła Reinhardt Properties, a ja uzyskałam tytuł MBA w Wharton i niedawno wróciłam do miasta. Oboje mieszkaliśmy na Upper East Side. Przynajmniej to ostatnie było prawdą. Przy wysokich drzwiach wejściowych stało 2 kelnerów w uniformach i białych rękawiczkach. Jeden trzymał tacę z kieliszkami szampana, a drugi listę gości. Moje nogi jakimś cudem stąpały do przodu, ale serce próbowało wyskoczyć z klatki piersiowej i uciec w przeciwnym kierunku. Dobry wieczór. Skinął nam głową kelner z listą w ręku. Czy mogę poprosić o państwa nazwiska? Fischer nawet nie drgnął, gdy wygłosił pierwsze kłamstwo tego oszukańczego wieczoru. Zauważyłam słuchawkę w uchu mężczyzny, który przejrzał swoją listę, kiwnął głową i wyciągnął rękę, zapraszając nas gestem do środka. Tymczasem jego kolega po fachu podał nam po kieliszku szampana. Witamy. Uroczystość odbędzie się w rotundzie. Miejsca siedzące dla gości panny młodej znajdują się po lewej stronie. Fischer podziękował. A gdy tylko oddaliliśmy się od kelnerów, pochylił się do mnie i powiedział: widzisz? Bułka z masłem. Skosztował szampana. O, ale dobry. Nie potrafiłam zrozumieć, jakim cudem zachowuje taki spokój. Właściwie nie miałam pojęcia, jak w ogóle udało mu się namówić mnie do tego szaleństwa. 2 miesiące temu po powrocie z pracy zastałam w swoim mieszkaniu Fischera, mojego przyjaciela, a zarazem sąsiada. Jak zwykle przetrząsającego lodówkę w poszukiwaniu jedzenia. Podczas gdy on zajadał się 2-dniowym kurczakiem po mediolańsku, ja siedziałam przy kuchennym stole, popijałam wino i przeglądałam listy, które znalazłam w skrzynce pocztowej. Rozkojarzona naszą rozmową, rozcięłam dużą kopertę, nie sprawdziwszy wcześniej adresata. W środku znalazłam olśniewające, czarno-białe zaproszenie na ślub, które wyglądało jak pozłacane dzieło sztuki z wypukłym złotym listkiem. Uroczystość miała się odbyć tuż obok mojego dawnego miejsca pracy, w nowojorskiej bibliotece publicznej, a ja zwykłam wtedy przesiadywać w porze lunchu na słynnych schodach tego budynku. Nie zaglądałam do środka od co najmniej roku, więc poczułam ogromne podekscytowanie na myśl o wzięciu udziału w organizowanym tam weselu. Nie miałam jednak pojęcia, czyj to ślub. Czyżby jakiejś zapomnianej, dalekiej krewnej? Nazwiska nie wydawały mi się znajome, ale gdy odwróciłam kopertę, szybko zrozumiałam dlaczego. List zaadresowano do mojej byłej współlokatorki. Ech, no jasne. To nie mnie zaproszono na bajkową uroczystość w jednym z moich ulubionych miejsc na świecie. Po kilku kieliszkach wina Fischer przekonał mnie jednak, że to ja powinnam tam pójść, a nie Evelyn. Przynajmniej tak mogła spłacić u mnie swój dług. Wymknęła się niespodziewanie w środku nocy, zabierając ze sobą moje ukochane buty, a pozostawiony przez nią czek na opłacenie czynszu za 2 ostatnie miesiące okazał się bez pokrycia. Miałam prawo zrekompensować sobie poniesione straty, biorąc udział w wystawnym weselu wartym $1000 za osobę, zamiast tej flądry. Tym bardziej, że żadne z moich przyjaciół nigdy nie wzięłoby ślubu w takim miejscu. Po opróżnieniu drugiej butelki Merlota Fischer zdecydował, że pójdziemy tam razem. Wprosimy się na imprezę i będziemy się świetnie bawić na koszt mojej nieszczęsnej byłej współlokatorki. Mój przyjaciel wypełnił załączoną do zaproszenia kartkę, na której napisał, że na uroczystości zjawi się 2 gości i wsunął ją sobie do tylnej kieszeni, żeby odesłać nazajutrz na adres zwrotny. Szczerze mówiąc, zupełnie zapomniałam o snutych przez nas po pijaku planach, aż do momentu, kiedy 2 tygodnie temu Fischer wrócił do domu ze smokingiem, który pożyczył od przyjaciela na nadchodzący ślub. Zaprotestowałam, oznajmiając, że nie zamierzam się wbić na jakąś ekskluzywną uroczystość obcych ludzi, ale mój przyjaciel zrobił to, co zawsze. Przekonał mnie, że jego fatalny pomysł nie jest wcale taki zły. I tak też myślałam, do chwili, gdy znalazłam się na środku rozległego holu na uroczystości zorganizowanej pewnie za jakieś $200,000, bliska temu, by posikać się ze strachu. Napij się szampana, rozkazał Fischer. Odprężysz się i nabierzesz trochę kolorów. Wyglądasz dokładnie tak jak wtedy w szkole, gdy miałaś opowiedzieć, dlaczego tak bardzo cenisz Johna Quincy'ego Adamsa. Zgromiłam Fischera spojrzeniem, ale on tylko obdarzył mnie niezrażonym uśmiechem. Wlałam więc sobie zawartość kieliszka do gardła, choć szczerze wątpiłam, że cokolwiek pomoże mi się wyluzować. Fischer wsunął od niechcenia rękę do kieszeni spodni i z wysoko podniesioną głową rozejrzał się tak, jakby niczego na świecie się nie obawiał. Dawno nie widziałem mojej starej, dobrej przyjaciółki, imprezowiczki Stelli, zauważył. Może pozwolisz jej się dziś zabawić? Podałam mu swój pusty kieliszek. Zamknij się i skombinuj mi 2 kieliszek, zanim zdążę stąd zwiać, zachichotał. Nie ma problemu, Evelyn. Siedź tu spokojnie i postaraj się nie spalić naszej przykrywki, zanim nie zobaczymy pięknej panny młodej. Pięknej? Nawet nie wiesz, jak wygląda. Wszystkie panny młode są śliczne, bo noszą welon. żebyśmy nie mogli zobaczyć tych brzydkich i żeby każda wyglądała magicznie w tym szczególnym dniu. Ach, jakie to romantyczne! Fisher mrugnął do mnie. Nie wszyscy prezentują się tak dobrze jak ja. 3 kieliszki szampana pomogły mi uspokoić się na tyle, abym mogła wysiedzieć na swoim miejscu podczas ceremonii ślubnej. Jeśli chodzi o pannę młodą, to ta zdecydowanie nie potrzebowała welonu. Olivia Rothschild, czy raczej Royce, jak miała się od tej pory nazywać, wyglądała absolutnie zachwycająco. Wzruszyłam się trochę, kiedy pan młody składał swoją przysięgę i pożałowałam, że nie przyjaźnię się ze szczęśliwą młodą parą, ponieważ ich drużba wydał się szalenie atrakcyjny. Mogłabym wtedy wyobrazić sobie, że Livy, jak nazywałam ją w myślach, umówi mnie z kolegą swojego świeżo upieczonego mężulka. Ale niestety, byłam oszustką, a nie żadnym tajemniczym kopciuszkiem. Potem przyszedł czas na koktajle w pięknym pomieszczeniu, którego nigdy wcześniej nie widziałam. Podziwiałam właśnie dzieła sztuki na suficie, czekając przy barze na drinka, kiedy Fisher oznajmił, że musi skorzystać z toalety. Odniosłam jednak wrażenie, że tak naprawdę wymknął się, by porozmawiać z przystojnym kelnerem, który zerkał na niego, odkąd tam weszliśmy. Proszę bardzo, barman podał mi zamówiony przeze mnie alkohol. Dziękuję. Rozejrzałam się pospiesznie, żeby sprawdzić, czy ktoś się na mnie nie patrzy, a następnie zanurzyłam nos w kieliszku i mocno wciągnęłam zapach. Nie, tego na pewno nie zamawiałam. Przepraszam, czy nie przyrządził mi pan czasem drinka z Beefeaterem zamiast z Hendrixem? Nie sądzę, odparł barman ze zmarszczonymi brwiami. Powąchałam gin ponownie, aby upewnić się, że mam rację, gdy nagle zaskoczył mnie głos mężczyzny po mojej lewej stronie. Nawet go pani jeszcze nie skosztowała, a już twierdzi, że barman nalał niewłaściwego ginu? Uśmiechnęłam się grzecznie. Beefeater jest produkowany z jałowca, skórki pomarańczy, migdałów i mieszanki ziół, w tym lukrecji, a Hendrix z jałowca róży i ogórka. Pachną zupełnie inaczej. Pije pani schłodzony czy z lodem? Ani taki, ani taki. To martini z ginem, więc zawiera wermut. A jednak twierdzi pani, że potrafi rozpoznać gin po samym zapachu? Zapytał tonem sugerującym, że mi nie wierzy. Mam bardzo dobry węch. Mężczyzna spojrzał na kogoś za mną. Hej, Hudson, założę się o 100 dolców, że ta dama nie rozróżni obu ginów, jeśli ustawimy je obok siebie. Zza mojego prawego ramienia dobiegł głos innego mężczyzny, głębszy, aksamitny i łagodny, przypominający nieco gin, jakiego powinien był nalać mi barman. Wchodzę w to, ale podnieśmy stawkę do 200 dolarów. Odwróciłam się, żeby spojrzeć na faceta, który chciał na mnie postawić i wybałuszyłam oczy. O, wow, to ten przystojniak ze ślubu. Gapiłam się na niego przez prawie całą ceremonię. Już z daleka prezentował się wspaniale, ale z bliska jego wygląd wręcz zapierał dech w piersiach. Poczułam motylki w brzuchu na widok jego opalonej skóry, mocno zarysowanej linii żuchwy i soczystych, pełnych ust. Miał przedziałek z boku głowy, a swoje ciemne włosy zaczesał do tyłu, jak dawne gwiazdy filmowe. Z oddali nie mogłam jednak dostrzec tych głębokich, błękitnych jak ocean oczu, które przyglądały mi się teraz uważnie, jakby czytały moją twarz. Odchrząknęłam. Chce się pan założyć o 200 dolarów, że zidentyfikuje gin? Oszałamiający przystojniak podszedł bliżej i mój zmysł węchu natychmiast się ożywił, wyczuwając znacznie lepszy zapach niż jakiegokolwiek ginu. Nie wiedziałam, czy to jego woda kolońska, czy zwykły żel do mycia ciała, ale cokolwiek to było, musiałam wykazać się olbrzymią siłą woli, żeby nie pochylić się ku niemu i się głęboko nie zaciągnąć. Ten niewiarygodnie seksowny facet pachniał równie wspaniale, jak wyglądał, co otworzyło, jak dla mnie, cholernie niebezpieczną kombinację. Sugeruje pani, że nie powinienem na nią stawiać? W jego głosie pojawiła się nutka rozbawienia. Pokręciłam głową i odwróciłam się do jego przyjaciela. Dobrze, dołączę do waszego małego zakładu i też stawiam 200. Przeniosłam wzrok na przystojniaka po prawej, któremu drgnął lekko kącik ust. Świetnie, uniósł brodę w stronę kolegi. Powiedz barmanowi, żeby przygotował kieliszek Beefeatera i Henriksa. Ustawił je obok siebie i nie mówił nam, który jest który. Minutę później przybliżałam pierwszy kieliszek do nosa i go powąchałam. Szczerze mówiąc, nie musiałam już wąchać drugiego, ale na wszelki wypadek to zrobiłam. A niech to. Powinnam była postawić więcej na tak dziecinnie proste zadanie. Przesunęłam jeden z kieliszków do przodu i przemówiłam do czekającego na moją odpowiedź barmana. To Henriks. Barman był wyraźnie pod wrażeniem. Zgadła pani. Cholera, mruknął facet, który rozpoczął tę zabawę. Sięgnął do przedniej kieszeni, wyciągnął z niej imponujący portfel i odliczył $400. Rzucił je na ladę w naszym kierunku i pokręcił głową. Odzyskam je do poniedziałku. Przystojniak uśmiechnął się do mnie i wziął swoją gotówkę, a kiedy zgarnęłam swoje pieniądze, nachylił się i szepnął mi do ucha. Dobra robota. O Boże, już zbyt długo nie byłam blisko z mężczyzną. Za sprawą jego gorącego oddechu kolana mi zmiękły i dreszcz przeszedł mi wzdłuż kręgosłupa, ale to zignorowałam. Dziękuję, odpowiedziałam. Sięgnął do baru po pierwszy kieliszek, zbliżył go do nosa i powąchał, a potem powtórzył to samo z drugim. Nie wyczuwam różnicy. To tylko oznacza, że masz normalny węch. Ach, rozumiem. A twój jest niezwykły? Zdecydowanie, odparłam z uśmiechem. Wyglądał na rozbawionego, gdy podał mi kieliszek, a potem chwycił drugi, żeby wznieść toast. Za bycie niezwykłym, powiedział. Nie przepadałam za czystym ginem, ale co mi szkodziło do diabła? Stuknęliśmy się kieliszkami i wypiłam całą zawartość. Może pozwoli mi ukoić nieco nerwy w towarzystwie tego onieśmielającego mężczyzny? Odstawiłam pusty kieliszek na bar obok jego kieliszka. Zgaduję, że dość często się zakładacie, skoro kolega planuje odzyskać pieniądze do poniedziałku, zapytałam. Znamy się od dzieciństwa, bo nasze rodziny się przyjaźniły. Ale zakłady zaczęły się, kiedy rozpoczęliśmy naukę w tej samej uczelni. Ja jestem fanem drużyny Notre Dame, a Jack USC. Zakładaliśmy się o to, która z nich wygra, ale nie mieliśmy wtedy kasy, więc stawką było rażenie paralizatorem. Rażenie paralizatorem? Ojciec Jacka, policjant, dał mu paralizator, żeby trzymał go na wszelki wypadek pod fotelem w samochodzie. Na pewno nie przewidział, że jego syn zaliczy wstrząsy o sile 50 000 V, gdy jego drużyna w ostatniej minucie przegra z powodu przechwycenia piłki. Pokręciłam głową. Mało rozsądne. Zdecydowanie nie najmądrzejsze, ale na szczęście wygrywałem częściej niż on. Wygląda na to, że pewnie jego decyzje z czasów studiów można przypisać niewielkiemu uszkodzeniu mózgu. Roześmiałam się. A więc dzisiejszy zakład to tylko kontynuacja dawnej tradycji. Na to wygląda. Posłał mi uśmiech i wyciągnął rękę. A tak w ogóle, jestem Hudson. Miło mi cię poznać, jestem Evelyn. Poprawiłam się w ostatniej chwili. Czyżbyś była miłośniczką ginu, Evelyn? Czy to dlatego nie wyczułem różnicy między nimi? Uśmiechnęłam się. Nie uznałabym się za szczególną fankę ginu. Właściwie piję głównie wino. Ale czy wspomniałam ci o swoim zawodzie? Tworzę kompozycje zapachowe, jestem perfumiarką. Robisz perfumy? Skinęłam głową. Między innymi od 6 lat opracowuję zapachy dla firmy kosmetyczno-perfumeryjnej. Czasami są to nowe perfumy, a innym razem zapachy chusteczek do demakijażu albo jakiegoś kosmetyku. Nigdy wcześniej nie poznałem kogoś takiego. Czy okazałam się wystarczająco fascynująca? Zapytałam z uśmiechem. Zachichotał. Jakie trzeba mieć wykształcenie, żeby wykonywać taką pracę? Cóż, mam dyplom z chemii, ale nawet wszechstronne wykształcenie nie pomoże, jeśli nie masz hiperosmii. A co to takiego? To zwiększona zdolność wyczuwania zapachów. Wyostrzony węch. A więc jesteś dobra w wąchaniu, tak? Zaśmiałam się. Zdecydowanie. Wiele osób twierdzi, że ma dobry węch, ale tak naprawdę nie rozumie, jak bardzo jest on wyczulony u osób z hiperosmią. Zatem najlepiej jest im to zademonstrować. Poza tym musiałam się dowiedzieć, jakiej wody kolońskiej używa ten mężczyzna. Pochyliłam się więc i zaciągnęłam zapachem Hudsona. Mydło marki Dove, powiedziałam na wydechu. Tak, ale dużo osób go używa. Nie wyglądał na całkowicie przekonanego. Uśmiechnęłam się. Nie pozwoliłeś mi dokończyć. Dove Cool Moisture z ogórkiem i zieloną herbatą, które są zresztą również częstym składnikiem ginów. Poza tym używasz szamponu marki L'Oreal Elviv, tego samego co ja. Wyczuwam ekstrakt z kwiatów gardenii tahitańskiej i dzikiej róży oraz lekką nutkę oleju kokosowego. Aha, i stosujesz dezodorant firmy Irish Spring. Nie sądzę, żebyś używał dziś wody kolońskiej. Imponujące. Hudson uniósł brwi. Zatrzymałem się wczoraj w hotelu i zapomniałem wziąć ze sobą wodę kolońską. A jakiej zwykle używasz? Nie mogę ci powiedzieć. Czym się zajmiemy na naszej drugiej randce, jeśli przepadnie nam zabawa w wąchanie? Drugiej randce? Nie zdawałam sobie sprawy, że to nasza pierwsza. Hudson uśmiechnął się i wyciągnął do mnie rękę. Noc jest młoda, Evelyn. Zatańczysz ze mną? Mój zaciśnięty żołądek ostrzegł mnie, że to fatalny pomysł. Miałam się trzymać z Fisherem i ograniczyć kontakt z innymi ludźmi, aby zminimalizować ryzyko przyłapania nas na oszustwie. Rozejrzałam się za swoim towarzyszem, ale nigdzie go nie zobaczyłam. A ten mężczyzna był tak piekielnie pociągający, że bezwiednie podałam mu rękę, zanim zdążyłam to sobie dobrze przemyśleć. Hudson poprowadził mnie na parkiet, objął w talii i chwycił za drugą rękę. Jakoś wcale się nie zdziwiłam, że potrafi świetnie tańczyć. A więc Evelyn z niezwykłym węchem. Nigdy wcześniej cię nie widziałem. Jesteś gościem czy osobą towarzyszącą? Rozejrzał się po pomieszczeniu. A może jakiś facet patrzy teraz na mnie z podełba za moimi plecami? Mam pójść do samochodu Jacka po paralizator, żeby móc odeprzeć atak twojego zazdrosnego chłopaka? Roześmiałam się. Przyszłam tu z kimś, ale to tylko przyjaciel. Biedak. Hudson flirtował nieco zbyt odważnie, ale nie miałam nic przeciwko temu. Fischera bardziej niż ja interesuje facet, który rozdaje szampana. Hudson przytulił mnie trochę mocniej. Właśnie polubiłem go znacznie bardziej niż 30 sekund temu. Poczułam gęsią skórkę na ramionach, gdy opuścił głowę i potarł nosem o moją szyję. Pięknie pachniesz. Użyłaś dziś swoich perfum? Tak, ale nie można ich nigdzie zamówić. To mój osobisty zapach, po którym można mnie rozpoznać. Nie sądzę, żebyś potrzebowała specjalnych perfum, aby zapaść komuś w pamięć. Prowadził mnie po parkiecie z taką gracją, że zaczęłam się zastanawiać, czy aby nie brał profesjonalnych lekcji tańca. Dla większości mężczyzn w jego wieku powolny taniec oznaczał kołysanie się w lewo i prawo, ze wzwodem między nogami partnerki. Dobrze tańczysz, zauważyłam. Moja matka była zawodową tancerką, odpowiedział Hudson, obracając się ze mną dookoła. Nie miałem wyboru, musiałem się nauczyć tańczyć, inaczej nie dawałaby mi jeść. Roześmiałam się. To wspaniale. Nie chciałeś pójść w jej ślady? Absolutnie nie. W dzieciństwie widziałem, jak ciągle cierpi na zapalenie stawu biodrowego, leczy złamania przeciążeniowe i naderwane więzadła. Bez wątpienia nie jest to tak wspaniały zawód, jak go przedstawiają we wszystkich programach telewizyjnych z konkursami tańca. Trzeba to naprawdę kochać, żeby móc to robić. Trafna uwaga. Piosenka dobiegła końca i Wodzirej zaprosił wszystkich do stołu. Gdzie twoje miejsce? Zapytał Hudson. Gdzieś tam, Wskazałam na róg sali, gdzie miałam siedzieć z Fischerem. Stolik 16. Skinął głową. Odprowadzę cię. Podeszliśmy do stolika w tym samym momencie, co Fischer, który nadszedł z innej strony. Spojrzał pytająco na mnie i Hudsona, ale się nie odezwał. Zaczęłam. To mój przyjaciel Fischer. Fischer, to jest Hudson. Miło mi cię poznać. Hudson wyciągnął dłoń. Po uściśnięciu dłoni Fischerowi, który wydawał się zapomnieć języka w gębie, Hudson odwrócił się do mnie i znów wziął mnie za rękę. Powinienem już wrócić do swojego stolika. Dobrze. Zatańczysz ze mną później? Z przyjemnością. Odparłam z uśmiechem. Hudson ruszył na swoje miejsce, ale nagle zawrócił i zapytał. Na wypadek, gdybyś wywinęła mi numer z kopciuszkiem i się ulotniła, jak masz na nazwisko Evelyn? Na szczęście przypomniał mi o moim fałszywym imieniu, bo za pierwszym razem, gdy zapytał, jak się nazywam, prawie się zdradziłam. Whiteley. Whiteley. O Boże, czyżby znał Evelyn? Zmierzył wzrokiem moją twarz. Świetnie. Do zobaczenia później. Okej, jasne. Ledwo Hudson odszedł, Fischer pochylił się do mnie i szepnął. Miałaś mnie nazywać Maksymilianem, skarbie. O Boże, Fischer, musimy wyjść. No co ty? Wzruszył ramionami. To nic takiego, i tak wymyśliliśmy tego całego Maksymiliana. Jestem tylko twoją osobą towarzyszącą. Nikt nie zna nazwiska, z którym przyszła Evelyn. Ale w razie czego nadal chcę grać potentata na rynku nieruchomości. Nie o to chodzi. Więc o co? Musimy wyjść, bo on wie. Rozdział drugi. Stella. Fischer wypił łyk piwa. Wydaje ci się. Facet nie ma o niczym pojęcia. Przyglądałem mu się, kiedy wypowiedziałaś nazwisko Whiteley. Jedyne, na co zwrócił uwagę, to to, jaka jesteś piękna. Pokręciłam głową. Nie, zrobił dziwną minę. Widziałam. Jak długo z nim rozmawiałaś? Nie wiem, może 15 minut? Poznałam go przy barze, a potem poprosił mnie do tańca. Czy wyglądał na nieśmiałego? Taktownego faceta, który nie dopytywał o nic, gdyby miał jakieś wątpliwości? Zastanowiłam się nad tym. Właściwie Hudson wywarł na mnie zupełnie inne wrażenie. Wydawał się wręcz bardzo śmiały. Nie, ale... Fischer położył mi dłonie na ramionach. Weź głęboki oddech. Fischer, powinniśmy iść. Wodziraj ponownie poprosił wszystkich o zajęcie miejsc przy stołach, ponieważ za chwilę miała zostać podana kolacja. Fischer odsunął moje krzesło. Przynajmniej coś zjedzmy, a potem się ulotnimy, jeśli nadal będziesz chciała. Ale zapewniam cię, że tylko coś ci się wydaje. Facet nie ma o niczym pojęcia. Instynkt kazał mi wyjść już teraz. Kiedy jednak rozejrzałam się dookoła, zauważyłam, że jesteśmy ostatnimi z kilku maruderów, którzy jeszcze stali i zwracaliśmy na siebie uwagę innych gości. Westchnęłam ciężko. Dobra. Zjemy kolację, a potem uciekamy. Fischer uśmiechnął się z aprobatą. Gdzie się podziewałeś, nawiasem mówiąc? Zapytałam cicho, żeby nie usłyszeli nas siedzący przy naszym stoliku goście, których nadal niegrzecznie ignorowaliśmy. Rozmawiałem z Noem. Z kim? To ten uroczy kelner. Zostanie aktorem. Przewróciłam oczami. Jasne. Mieliśmy się trzymać razem, nie pamiętasz? Nie sprawiałaś wrażenia osamotnionej. Kim był tamten Adonis? Wiesz, że nie lubię, gdy zaznajamiasz się z innymi mężczyznami przystojniejszymi ode mnie. Jest zachwycający, prawda? Westchnęłam. Fischer napił się piwa. Ja bym go brał. Oboje się roześmialiśmy. Jesteś pewien, że się nie połapał? Nie mówisz tego tylko po to, żeby zostać. Nie, nic nam nie grozi. Zapewnienia Fischera mnie nie uspokoiły, ale zdołałam się trochę odprężyć podczas kolacji. Głównie dzięki kelnerowi, który wciąż napełniał mi kieliszek, chociaż nawet go o to nie prosiłam. Nadal podejrzewałam, że Hudson nas rozpracował, ale martini z ginem uderzyło mi do głowy na tyle, że przestałam się tym zamartwiać. Gdy zabrano nasze talerze, Fischer poprosił mnie do tańca. Pomyślałam, dlaczego nie? Wieczoru spędzonego w tańcu z dwoma przystojniakami zdecydowanie nie można uznać za najgorszy. Udaliśmy się więc na parkiet, aby potańczyć do chwytliwej popowej piosenki, a kiedy muzyka zwolniła, Fischer przyciągnął mnie do siebie. W połowie utworu śmialiśmy się już w najlepsze, gdy nagle ktoś poklepał mojego partnera w ramię. Mogę ci odbić partnerkę? Hudson. Serce zaczęło mi walić w piersi, choć nie byłam pewna, czy to na myśl o znalezieniu się z powrotem w ramionach tego mężczyzny, czy też ze strachu przed zdemaskowaniem. Fischer wycofał się z uśmiechem. Tylko dobrze o nią zadbaj. Och, taki mam zamiar. Zaniepokoił mnie ton głosu Hudsona, choć chwycił mnie i prowadził w tańcu tak, jak zrobił to poprzednio. Dobrze się bawisz? Zapytał. Tak, to piękne miejsce na ślub. Nigdy tu wcześniej nie byłam. Przypomnisz mi, czyim jesteś gościem? Panny młodej czy pana młodego? Nie mówiłam mu tego wcześniej. Panny młodej. A skąd się znacie? Cholera. Podniosłam wzrok, a usta Hudsona wygięły się w uśmiechu bynajmniej niejowialnym, lecz raczej cynicznym. Pracowałyśmy razem. Ach tak. Czyżby w Rothschilds Investments? Miałam ochotę wziąć nogi za pas. Hudson chyba to wyczuł, bo ścisnął mnie mocniej. A może tylko tak mi się wydawało? Przełknęłam ślinę. Tak, pracowałam w Rothschild Investments. Jedyne, co wiedziałam o życiu zawodowym Evelyn, to to, że była recepcjonistką i nie znosiła swojego szefa. Nazywała go dupkiem z okładki. Na jakim stanowisku? Zaczęłam się czuć jak na przesłuchaniu. Jako recepcjonistka. Recepcjonistka? Myślałem, że jesteś perfumiarką. Niech to szlak, racja. Nie pomyślałam o tym wcześniej, kiedy nieopatrznie zdradziłam swój prawdziwy zawód. Ja zakładam właśnie swój biznes i mam pewne opóźnienia, więc potrzebowałam jakiegoś dochodu. Przynajmniej to nie było kłamstwem. A jaką firmę zakładasz? Nazwałam ją Signature Scent. To ma być sprzedaż wysyłkowa niestandardowych perfum. Jak to ma wyglądać? Każdej zainteresowanej osobie wyślemy ankietę wraz z 20 małymi próbkami zapachów, które oceni w skali od 1 do 10. Na podstawie jej ocen i odpowiedzi z ankiety stworzymy jej osobisty zapach. Opracowałam na to specjalny algorytm. Hudson przyjrzał się mojej twarzy, jakby próbował rozwikłać jakąś zagadkę. To naprawdę dobry pomysł, przemówił łagodniejszym tonem. Być może alkohol roztroił mnie nerwowo, ale nagle poczułam się urażona, że wydał się zaskoczony. Czyżbyś nie spodziewał się tego po mnie, bo jestem blondynką? Po stoickiej twarzy Hudsona przemknęło coś, co przypominało szczery uśmiech, ale szybko zniknęło. Patrzył na mnie przez dłuższą chwilę, a ja wstrzymałam oddech, czekając, aż nazwie mnie oszustką. — Mogę cię porwać na moment? — zapytał w końcu. — Dokąd? — Mam wygłosić przemówienie i byłoby mi miło, gdybyś stała gdzieś niedaleko. Twoja piękna buzia doda mi otuchy. Potrzebuję tego. — Jasne. Hudson znów dziwnie się uśmiechnął. Jego prośba zabrzmiała jednak tak niewinnie, że kiedy pociągnął mnie za rękę i poprowadził w kierunku sceny, zrzuciłam uczucie niepokoju na karb swojego nieczystego sumienia. Mój towarzysz porozmawiał przez chwilę z wodzirejem, a potem stanęliśmy z boku na parkiecie. W końcu piosenka się skończyła, a prowadzący poprosił gości o ponowne zajęcie miejsc. Panie i panowie, chciałbym wam przedstawić kogoś bardzo ważnego dla nowożeńców. To brat naszej pięknej panny młodej i dobry przyjaciel szanownego pana młodego. Przywitajmy wielkimi brawami drużbę Hudsona. Jasny gwint, brat panny młodej? Przecież to dupek z okładki we własnej osobie. Hudson pochylił się do mnie i powiedział. Zostań tu, żebym mógł widzieć twoją piękną buzię, Evelyn. Skinęłam głową z uśmiechem, chociaż zbierało mi się na wymioty. ciągu następnych 10 minut Hudson wygłosił poruszającą mowę o tym, jak nieznośna była jego młodsza siostra w dzieciństwie i jak bardzo jest dumny z kobiety, na jaką wyrosła. Ścisnęło mnie w gardle, kiedy wspomniał o ich zmarłych rodzicach. Ewidentnie podziwiał siostrę, a w swoim przemówieniu wspaniale połączył powagę z humorem. Odetchnęłam z ulgą, że nie wyskoczył z niczym niespodziewanym. Pożałowałam, że poznałam go w takich okolicznościach i przedstawiłam się fałszywym nazwiskiem, bo wydawał się naprawdę świetną partią. W końcu Hudson uniósł swój kieliszek. Za Masona i Oliwię. Życzę wam miłości, zdrowia, szczęścia i dostatku. Ale co najważniejsze, abyście mogli się długo tym wszystkim cieszyć. Po pomieszczeniu rozszedł się szmer na zdrowie i goście wznieśli toast na cześć młodej pary. Myślałam, że to koniec przemowy, ale się myliłam. Zamiast oddać mikrofon Wodzirejowi, Hudson spojrzał na mnie, posłał mi przebiegły uśmieszek, który przyprawił mnie o dreszcze i kontynuował. A teraz mam dla was wszystkich specjalną niespodziankę. Evelyn, droga przyjaciółka mojej siostry, chciałaby zabrać głos. Wybałuszyłam oczy. Ma do opowiedzenia świetną historię o tym, jak się poznały, mówił dalej. To naprawdę zabawne i Evelyn nie może się doczekać, żeby się tym z wami podzielić. Hudson podszedł do mnie z mikrofonem w ręce. Jego oczy błyszczały, a on sam wydawał się rozbawiony. A ja obawiałam się, że za chwilę jego lśniące buty pokryją się moimi wymiocinami. Machnęłam do niego ręką i pokręciłam głową, ale najwyraźniej tylko go tym podjudziłam. Evelyn chyba się denerwuje, powiedział do mikrofonu, biorąc mnie za rękę. Jest trochę nieśmiała. Pociągnął mnie za sobą, a ja zrobiłam niechętnie 2 kroki do przodu, po czym zaparłam się piętami o podłogę. Hudson zaśmiał się i znów przybliżył mikrofon do ust. Wygląda na to, że potrzebuje trochę zachęty. Panie i panowie, czy możemy wspólnie zachęcić Evelyn brawami, żeby wygłosiła tych kilka słów? Tłum zaczął klaskać. Zapragnęłam, aby ziemia się pode mną rozstąpiła i bezdenna otchłań pochłonęła moje sztywne ze strachu ciało. Jednak z każdą sekundą coraz bardziej docierało do mnie, że nie mam innej możliwości, jak tylko iść przed siebie. Oczy wszystkich obecnych skierowane były na mnie i nie mogłam już wyjść z tego bez szwanku. Zastanawiałam się jeszcze nad ucieczką, ale uznałam, że lepiej, aby goniło mnie kilka osób niż wszyscy zebrani. Wzięłam więc głęboki oddech, podeszłam do najbliższego stolika i zapytałam jakiegoś staruszka, czy w jego szklance jest alkohol. Kiedy odpowiedział, że to wódka z lodem, wypiłam całą zawartość. Potem wygładziłam sukienkę, wyprostowałam się, uniosłam brodę i podeszłam do Hudsona, żeby drżącą ręką przejąć od niego mikrofon. Uśmiechnął się, nachylił i szepnął mi do ucha. Powodzenia, Evelyn. Na sali zapadła cisza. Na czole i górnej wardze poczułam kropelki potu. W gardle miałam gulę wielkości piłeczki golfowej, a w palcach rąk i nóg czułam mrowienie. Wszyscy na mnie patrzyli, podczas gdy ja gorączkowo usiłowałam wymyślić jakąś historię. Jakąkolwiek. W końcu coś przyszło mi do głowy. Musiałam trochę improwizować, ale czyż nie na tym polegał cały dzisiejszy wieczór? Odchrząknęłam. Cześć! Trzęsła mi się dłoń, w której dzierżyłam mikrofon, więc zacisnęłam na niej drugą dłoń, aby móc trzymać go stabilnie. Potem wzięłam głęboki oddech i powiedziałam. Cześć, jestem Evelyn. Poznałyśmy się z Oliwią w zerówce. Popełniłam błąd, spoglądając na stolik, przy którym siedzieli nowożeńcy. Zdumiona panna młoda patrzyła na mnie ze zmarszczonym czołem i szeptała coś do męża. Musiałam się pośpieszyć. Jak wspomniał Hudson, chciałabym się podzielić opowieścią o tym, jak poznałyśmy się z Livi. Przeprowadziłam się do miasta w połowie roku szkolnego i nie miałam zbyt wielu przyjaciół. Byłam wtedy bardzo nieśmiała. Czerwieniłam się jak burak, ilekroć skupiano na mnie uwagę, więc za wszelką cenę unikałam odzywania się na zajęciach. Pewnego dnia wypiłam na przerwie całą butelkę wody. Potrzebowałam skorzystać z toalety, ale pan Niu, nasz nauczyciel, rozpoczął już lekcję i nie chciałam mu przeszkadzać. Miał jakieś 2 metry wzrostu i wydawał mi się przerażający. Poza tym ogarniała mnie panika na samą myśl o podniesieniu ręki i zwróceniu na siebie uwagi wszystkich dzieci, które wlepiłyby we mnie wzrok, gdy tylko wypowiedziałabym moje imię. Wytrzymałam całą lekcję, a facet naprawdę lubił gadać. Skierowałam wzrok na pannę młodą. Pamiętasz, jak pan Niu mamrotał pod nosem te swoje kiepskie żarty, a potem sam się z nich śmiał? Panna młoda spojrzała na mnie jak na wariatkę. Nic dziwnego. Przez następne 5 minut paplałam bez przerwy do zupełnie nieznanych mi osób. Opowiedziałam im o tym, jak po lekcji pobiegłam prosto do toalety, ale wszystkie kabiny były zajęte, a ja nie mogłam już dłużej wytrzymać, więc wróciłam do klasy z mokrymi spodniami. Próbowałam to jakoś ukryć, ale jeden chłopiec to zauważył i krzyknął: "Patrzcie, nowa zsikała się w spodnie!" Poczułam się strasznie upokorzona i łzy napłynęły mi do oczu, ale wtedy na ratunek ruszyła moja przyszła, wspaniała przyjaciółka. W akcie odwagi, który zapoczątkował naszą nierozerwalną więź, Oliwia również zsikała się w spodnie, a potem wstała i powiedziała wszystkim, że na przerwie siedziałyśmy razem na mokrej trawie. Na widok uśmiechniętych twarzy słuchaczy zakończyłam swoją mowę, życząc szczęśliwej parze, aby dzieliła ze sobą tyle miłości i radości, ile ja z panną młodą przez te wszystkie lata. Podniosłam rękę, jakbym trzymała w niej kieliszek i dodałam: "Za państwa młodych". Goście zaczęli bić brawo, dlatego postanowiłam wykorzystać ten moment na ucieczkę. Hudson stał z boku z miną sugerującą, że chyba trochę mu zaimponowałam tym, że się nie złamałam. Przyglądał mi się uważnie z błyskiem w oku, gdy podeszłam do niego i z impetem wcisnęłam mu mikrofon. Osłonił go, uśmiechnął się i skwitował. "Ciekawa historia, nieźle ci poszło". Błysnęłam fałszywym uśmiechem i skinęłam na niego palcem, żeby się do mnie pochylił. Kiedy to zrobił, szepnęłam mu do ucha: "Jesteś dupkiem". Zaśmiał się nisko, a ja zwiałam, nie oglądając się nawet za siebie, żeby sprawdzić, czy mnie goni. Na szczęście Fisher zmierzał już w moim kierunku, więc mogliśmy bezzwłocznie prysnąć z przyjęcia. Mój przyjaciel podszedł do mnie z wybałuszonymi ze zdziwienia oczami. "Upiłaś się? Co to było do licha? Musimy się stąd natychmiast ulotnić". Ujęłam go pod ramię. "Masz moją torebkę?" "Nie". "Cholera". Byłam gotowa ją zostawić, ale w środku znajdowały się moje dokumenty i karta kredytowa. Ruszyłam więc do naszego stolika najkrótszą możliwą drogą. Kątem oka dostrzegłam, jak Hudson oraz pan młody rozmawiają z szefem obsługi przyjęcia i wskazują w naszą stronę. "Kurde, musimy się pośpieszyć". Podbiegłam do stolika, chwyciłam swoją torebkę i znów skierowałam się do wyjścia. Po 2 krokach jednak zawróciłam. "Co ty wyprawiasz?" zapytał Fisher. Podniosłam ze stołu neonową butelkę Don Perignon. "Zabieram to ze sobą". Fisher potrząsnął głową ze śmiechem. Mijając kolejne stoliki, zgarnęliśmy jeszcze kilka butelek szampana. Zmieszani goście nie mieli pojęcia, co się dzieje, ale poruszaliśmy się zbyt szybko, żeby mogli to skomentować. Gdy dotarliśmy do wyjścia, mieliśmy pełne ręce trunków wartych co najmniej 1000. Na szczęście przed budynkiem zatrzymało się na światłach kilka żółtych taksówek i pośpiesznie wskoczyliśmy do pierwszej wolnej. Fisher zatrzasnął drzwi i oboje uklękliśmy na siedzeniu, żeby spojrzeć przez tylną szybę. Szef obsługi razem z 2 kelnerami, którzy sprawdzali wcześniej nasze dowody, byli już w połowie marmurowych schodów. Hudson stał na szczycie. Oparty niedbale o kolumnę, popijał szampana i przyglądał się naszej szalonej ucieczce. Poczułam ciśnienie w uszach, gdy spoglądałam raz na światła, a raz na zbliżających się do nas ludzi. Czerwone światło zmieniło się na zielone akurat w momencie, gdy weszli na ulicę. "Jedź, jedź!" krzyknęłam do taksówkarza. Kierowca wcisnął pedał gazu, a my z Fisherem patrzyliśmy na znikających w oddali mężczyzn. Kiedy skręciliśmy za róg, odwróciłam się i opadłam na siedzenie. Z trudem łapałam oddech. Co się tam do cholery stało, Stello? W jednej chwili tańczysz ze wspaniałym, wpatrzonym w ciebie facetem, a w drugiej opowiadasz tłumowi obcych ludzi jakąś przedziwną historię. Upiłaś się? Nawet gdyby, to już dawno wytrzeźwiałam ze strachu. Co cię napadło? Nie co, ale kto? Nie nadążam. Kojarzysz tego wspaniałego mężczyznę, z którym rozmawiałam? Tak. Cóż, okazuje się, że jednak nas przejrzał. Ogarnęła mnie panika, gdy zdałam sobie sprawę, że nie wiem, gdzie zostawiłam telefon komórkowy. Roztrzęsiona otworzyłam torebkę i zaczęłam wyciągać swoje rzeczy. Komórki najwyraźniej wśród nich nie było. O nie, przecież musi tu gdzieś być. Nie chciałam przyjąć do wiadomości brutalnej prawdy, więc wywróciłam torebkę do góry nogami i wyrzuciłam całą jej zawartość na kolana. Ani śladu cholernego telefonu. — Czego szukasz? — zapytał Fisher. — Proszę powiedz, że masz moją komórkę. — Dlaczego miałbym ją mieć? Bo jeśli jej nie masz, to znaczy, że zostawiłam ją na stoliku.
Rozdział trzeci. Hudson. — Panie Rothschild, telefon do pana. Sapnąłem z irytacją i nacisnąłem guzik odbioru połączenia. — Kto to? — Evelyn Whitley. Rzuciłem długopis na biurko, podniosłem słuchawkę i odchyliłem się na krześle. Evelyn, dzięki, że oddzwaniasz. Nie ma problemu. Jak się masz, Hudsonie? Nie mogłem się przyznać, że czuję się sfrustrowany tym, że musiałem zadzwonić do irytującej przyjaciółki mojej młodszej siostry, którą zresztą z wielką niechęcią zatrudniłem na prośbę Oliwii tylko po to, by 2 miesiące temu przestała pojawiać się w pracy bez żadnego uzasadnienia. Okej, a ty? Całkiem dobrze. Chociaż w Luizjanie panuje bardzo wilgotny klimat w porównaniu z Nowym Jorkiem. Ach, więc to tam uciekła. Jednak zupełnie nie obchodziły mnie jej sprawy i nie uwzględniłem pogawędek z Evelyn w swoim napiętym harmonogramie, dlatego przeszedłem do rzeczy. Poprosiłem moją asystentkę, żeby cię namierzyła, ponieważ na ślubie Oliwii zjawiła się kobieta, która podała się za ciebie.
Za mnie? Naprawdę, kto to był?
Miałem nadzieję, że ty mi to powiesz.
Jezu, nie mam pojęcia. Nie wiedziałam nawet, że Liv zaprosiła mnie na swój ślub. Nie dostałam zaproszenia.
Moja siostra powiedziała, że wysłała ci je pocztą mniej więcej wtedy, gdy wyjechałaś z miasta. Trafiło pod twój stary adres. Ktoś odbierał twoje listy lub przesyłał je na inny adres?
Wszystko dostaję na maila. Rachunki telefoniczne, wyciągi z karty kredytowej i takie tam. Nie prosiłam o przekierowywanie listów. Moja była współlokatorka nadal tam mieszka, więc zaproszenie pewnie trafiło do niej.
Mieszkałaś ze współlokatorką?
Tak, ze Stellą.
Może to ona zjawiła się na ślubie.
Evelyn zaśmiała się. Nie sądzę. Zdecydowanie nie jest osobą, która wprosiłaby się na wesele.
Zrób mi tę przysługę i powiedz, jak wygląda.
Blond włosy, jakiś 1,70 m wzrostu, blada cera, ładne kształty. Okulary. Rozmiar buta 38.
Opis włosów, kształtów i skóry się zgadzał. Okularów nie miała, ale mogła nosić przecież szkła kontaktowe. I kto do cholery podaje rozmiar buta, opisując czyjś wygląd?
A czy miała w zwyczaju wąchanie różnych rzeczy?
Tak, Stella tworzy perfumy dla Estée Lauder.
A przynajmniej tworzyła, zanim odeszła z pracy. Mieszkałyśmy razem tylko przez rok, ale ciągle wszystko wąchała. Wydawało mi się to nieco dziwne. Miała też dziwaczny nawyk odpowiadania długimi historiami na proste pytania i rozdawania ludziom batoników czekoladowych.
Ale skąd wiesz, że lubi wąchać różne rzeczy?
O Boże, czy to znaczy, że Stella podała się za mnie na weselu Oliwii?
Wygląda na to, że tak. Evelyn wybuchnęła śmiechem.
Nie posądziłabym ją o to.
Po tym krótkim czasie, jaki spędziłem ze Stellą, nie miałem wątpliwości, że mogłaby zaskoczyć wiele osób. Większość kobiet uciekłaby, gdzie pieprz rośnie, gdybym wywołał je na scenę do mikrofonu w takich okolicznościach, ale nie Stella. Chociaż cała trzęsła się ze strachu, zebrała się w sobie i podjęła wyzwanie. Nie mogłem się zdecydować, co było w niej bardziej seksowne. Jej wygląd, odwaga, czy może sposób, w jaki wyzywająco nazwała mnie dupkiem tuż przed swoją ucieczką.
Od ślubu mojej siostry minęło już 8 dni, a ja nadal nie mogłem wyrzucić tej przeklętej kobiety z głowy.
Jak Stella ma na nazwisko? Zapytałem. Bardot, jak ta słynna aktorka filmowa. Nie masz przypadkiem jej domowego numeru telefonu? Mam, w komórce. Mogę podesłać ci jej dane kontaktowe, jak się rozłączymy. Tak, to będzie pomocne. Dobrze. Dzięki za informację, Evelyn. Chcesz, żebym do niej zadzwoniła i kazała jej zapłacić za udział w przyjęciu? Nie, to nie będzie konieczne. Właściwie wolałbym, żebyś nie wspominała, że o niej z tobą rozmawiałem. Jasne, jak chcesz. Do usłyszenia, Evelyn. Rozłączyłem się, potarłem brodę i wyjrzałem przez okno na miasto. Stello Bardot, co mam z tobą zrobić? Otworzyłem szufladę biurka i wyciągnąłem z niej iPhona, którego podesłała mi firma cateringowa. Jej pracownicy powiedzieli, że znaleźli go przy stoliku numer 16. Moja asystentka obdzwoniła już wszystkich gości, którzy przy nim siedzieli, z wyjątkiem tajemniczej kobiety i jej towarzysza. Nikt nie zgubił telefonu, więc pewnie należał do niej. Pytanie tylko, co z tym teraz zrobię? Moja asystentka Helena zajrzała do sali konferencyjnej i powiedziała: Pani Rothschild, przepraszam, że przeszkadzam, ale ktoś przyszedł się z panem zobaczyć. Nie ma umówionego spotkania w kalendarzu, ale twierdzi, że ją pan zaprosił. Jestem w trakcie spotkania. Nic innego na teraz nie zaplanowałem. Wskazałem na osoby siedzące przy stole. Helena wzruszyła ramionami. Tak myślałam. Powiem jej, że jest pan zajęty. A kto to jest? Nazywa się Stella Bardot. Proszę, proszę. Czyżby kopciuszek przyszedł w końcu po swój szklany pantofelek? Minęło 6 dni, odkąd wysłałem jej wiadomość pocztą i byłem już pewien, że pani Bardot nie odważy się pokazać. Odnalazłem stary adres Evelyn w aktach naszej firmy, więc mogłem zachować się jak dżentelmen i po prostu odesłać jej komórkę. Tylko co by to była za zabawa? Zamiast tego wysłałem jej swoją wizytówkę z notatką nabazgraną na odwrocie. Przyjdź, jeśli chcesz odzyskać, co zostawiłaś. Czy możesz powiedzieć pani Bardot, że jestem teraz zajęty, ale spotkam się z nią, kiedy skończę, o ile zechce zaczekać? Jasne, oczywiście, przekażę. Helena zamknęła drzwi. Spotkanie trwało jeszcze 40 minut, ale chyba powinienem był je zakończyć po 2, ponieważ zupełnie nie potrafiłem się skoncentrować, wiedząc, kto czeka na mnie w holu. W końcu wróciłem z dokumentami do swojego gabinetu. Mam zawołać panią Bardot? Zapytała Helena, gdy przechodziłem koło jej biurka. Daj mi 5 minut, proszę, a potem wprowadź ją do środka. Nie miałem pojęcia, co powiem pannie oszustce, kiedy wejdzie do pokoju. Ale przecież to nie ja w tej sytuacji powinienem się tłumaczyć, tylko ona. Postanowiłem więc pójść na żywioł i zobaczyć, do czego nas doprowadzi ta rozmowa. Podjąłem dobrą decyzję, ponieważ w chwili, gdy przestąpiła próg gabinetu, ledwo mogłem sobie przypomnieć własne imię. Evelyn, a raczej Stella, była jeszcze piękniejsza niż ją zapamiętałem. Na weselu zjawiła się z upiętymi włosami, ale teraz faliste blond loki swobodnie okalały jej porcelanową twarz. Miała na sobie prostą, granatową sukienkę i buty na płaskim obcasie, przez co wyglądała na niższą niż na weselu, a także okulary w dużych, grubych oprawkach, które nadawały jej wygląd seksownej bibliotekarki. Starając się zachować niewzruszoną minę, wstałem i wskazałem na krzesło po drugiej stronie biurka. Usiądź, proszę. Przygryzła dolną wargę, ale weszła do środka i podeszła bliżej. Czy możesz zamknąć za sobą drzwi, Heleno? Poprosiłem asystentkę. Oczywiście. Skinęła głową. Stella i ja wpatrywaliśmy się w siebie przez dłuższą chwilę, zanim usadowiła się na krześle naprzeciwko. Nie sądziłem, że przyjdziesz po swój szklany pantofelek, kopciuszku. Skrzyżowała nogi i założyła ręce na kolanie. Wierz mi, że nie przyszłabym tu, gdybym miała wybór. Powinienem się obrazić? Zadrwiłem z uniesioną brwią. Ja nie mogłem się doczekać twojej wizyty. Zacisnęła usta. Z pewnością. Jakiego upokorzenia mam się tym razem spodziewać? Obdzwonisz wszystkich pracowników, żeby mnie wyśmiali i powytykali palcami? Nie planowałem tego. Moje usta drgnęły mimowolnie, ale jeśli cię to kręci... Westchnęła. Słuchaj, przepraszam za to, co zrobiłam.
Na adres zwrotny z zaproszenia wysłałam już pannie młodej list z przeprosinami wraz z małym prezentem. Naprawdę nie miałam złych intencji. Niechcący otworzyłam zaproszenie zaadresowane do mojej współlokatorki i kilka kieliszków wina później, razem z moim przyjacielem Fisherem, wpadliśmy na pomysł, żeby pójść na to wesele. Byłam naprawdę wkurzona na współlokatorkę, bo wyprowadziła się bez uprzedzenia w środku nocy, zabierając ze sobą moje buty i kilka ubrań. W dodatku pozostawiony przez nią czek za 2 miesiące czynszu okazał się bez pokrycia. To był mój ostatni dzień w pracy, więc potrzebowałam tych pieniędzy. Przerwała, żeby złapać oddech. Wiem, że to mnie nie usprawiedliwia. Ślub to święte i intymne wydarzenie dla rodziny i przyjaciół, ale chcę, żebyś wiedział, że to był mój pierwszy taki wyskok. Poza tym pewnie bym się tam nie zjawiła, gdyby nie to, że uroczystość odbywała się akurat w mojej ukochanej bibliotece. Pracowałam niedaleko przez ostatnie 6 lat i zjadłam całkiem sporo lunchów na tamtych schodach. Marzyłam o wzięciu udziału w przyjęciu weselnym w tym budynku. Podrapałem się po brodzie i przyjrzałem się jej uważnie. Wydawała się mówić naprawdę szczerze. Dlaczego tak długo zwlekałaś z przyjściem po swój telefon?
Mam powiedzieć prawdę?
Nie, wolę, żebyś znów wymyśliła jakąś historyjkę, tak jak na weselu. Dobrze ci wtedy poszło. Przewróciła oczami i westchnęła głęboko.
W ogóle nie planowałam tu przychodzić. Kupiłam nawet nowego iPhone'a, ale za kilka dni mam zapłacić za czynsz, a jestem spłukana. Wyłożyłam wszystkie pieniądze na rozpoczęcie działalności, które i tak ostatecznie musiałam odwlec w czasie. Miałam 14 dni na zwrot tego drogiego telefonu i dziś mija ostatni. Nie stać mnie na nowego iPhone'a za $1000, zwłaszcza teraz, gdy nie mam już współlokatorki. Muszę go zwrócić lub zadzwonić do ojca i poprosić o pożyczkę. Miałam do wyboru przyjść tutaj i zebrać baty za swój głupi wyskok, albo zadzwonić do rodziców. No i oto jestem.
Moja siostra właściwie nawet się nie zdenerwowała tym, co wydarzyło się na jej ślubie. Oczywiście nie miała pojęcia, dlaczego jakaś nieznajoma dziewczyna opowiedziała ludziom historię z ich rzekomego wspólnego dzieciństwa. Ale kiedy wyjaśniłem jej sytuację, Oliwia zrugała mnie za to, że publicznie zawstydziłem Stellę, zamiast odprowadzić ją dyskretnie do drzwi. Szczerze mówiąc, ogarnęły mnie wyrzuty sumienia, gdy tylko dziewczyna zaczęła się pocić i blednąć na scenie z mikrofonem w dłoni. Zezłościłem się, że mnie okłamała, ale w głębi duszy wiedziałem, że to uczucie wynika w dużej mierze z mojej gównianej przeszłości. W dodatku podsycił ją fakt, że moja ukochana siostrzyczka postanowiła wziąć ślub w tym samym miejscu, co ja zaledwie 7 lat temu. To wszystko sprawiło, że wyładowałem swoją frustrację na Stelli. Otworzyłem szufladę biurka, wyjąłem telefon komórkowy i przesunąłem go do niej po blacie.
Dziękuję,
powiedziała. Podniosła komórkę i przeciągnęła palcem po ekranie. Gdy się podświetlił, zmarszczyła czoło i zauważyła.
Jest naładowana.
Podłączałeś ją do prądu?
Tak, była wyczerpana, kiedy firma cateringowa przysłała mi ten telefon dzień po ślubie.
Stella skinęła głową, ale odniosłem wrażenie, że nie odpowiedziałem na jakieś niezadane przez nią na głos pytanie.
Czy próbowałeś odgadnąć hasło?
Zapytała w końcu. Przejrzała mnie, ale jakimś cudem udało mi się zachować niewzruszoną minę. Nie musiała wiedzieć, że spędziłem godzinę wpisując różne kombinacje w tym cholernym urządzeniu, bo tak byłem ciekaw kobiety, która zwiała z wesela mojej siostry. Zignorowałem więc jej pytanie i splotłem palce, mówiąc surowym tonem. Musiałem ją włączyć, żeby sprawdzić, czy jest zabezpieczona hasłem. Stella pokiwała głową i włożyła telefon do swojej torebki.
Ach, tak, oczywiście, jasne.
Gapiliśmy się na siebie w milczeniu przez chwilę, aż zrobiło się niezręcznie.
No dobrze, cóż...
Wstała.
Muszę już iść.
Wiedziałem, że to popieprzone, ale nie byłem gotowy, by ją wypuścić. Chciałem jej zadać ze 100 pytań, na przykład o to, co takiego zrobił jej ojciec, że nie chciała do niego dzwonić, lub dlaczego musiała przełożyć uruchomienie swojej działalności. Zamiast tego poszedłem jednak za jej przykładem i również wstałem.
Dziękuję za przechowanie telefonu i jeszcze raz przepraszam za to, co zrobiłam.
Wyciągnęła do mnie rękę. Uścisnąłem jej drobną dłoń i przytrzymałem ją o sekundę za długo. Nawet jeśli zwróciła na to uwagę, nic nie powiedziała. Ruszyła do wyjścia, ale przystanęła. Otworzyła torebkę i zaczęła w niej grzebać. W końcu wyciągnęła z niej coś i mi podała.
Lubisz czekoladę?
Skinąłem głową, totalnie zdezorientowany.
Tak. Zawsze noszę w torebce batoniki Hershey's na nagłe wypadki.
Zawierają anandamid. To taki neuroprzekaźnik, który odpowiada za poczucie szczęścia. Wzruszyła ramionami. Czasami rozdaję je ludziom, którzy wydają się ich potrzebować, ale przeważnie zjadam je sama. Uwielbiam czekoladę. Twojej siostrze wysłałam prezent w ramach przeprosin, ale tobie niczego nie dałam, więc chociaż to przyjmij na zgodę.